Podcast Polskiego Radia.
Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym zwykle sprawdzamy, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Tym razem tak nie będzie, ale nie mogłem przejść obojętnie obok chyba najgłośniejszej premiery tego roku. A tym bardziej nie mogłem przejść obok niej obojętnie, bo mam to szczęście, że mogłem zaprosić do tego odcinka dwóch wybitnych ekspertów od Homera i Odyseusza. Witam więc serdecznie pana profesora Tomasza Mojsika z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pana profesora Marka Węcowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
A jak się państwo domyślają, rozmawiać będziemy o Odysei Christophera Nolana. Panowie, czy w takim razie panów zdaniem Nolan jest wnikliwym czytelnikiem Homera? Czy jemu się udało uchwycić sedno Odysei? Prawo gościnności, które wybrzmiewa w tym filmie, każe mi zwrócić to pytanie w pierwszej kolejności do tego gościa, którego gościłem tutaj dawniej, więc kieruję to pytanie najpierw do pana profesora Marka Węcowskiego.
Wydaje mi się, że Nolan bardzo głęboko przeczytał Homera i bardzo głęboko zrozumiał różne homeryckie pomysły i artystyczne, i koncepcje wyższej wagi, takiej właśnie jak pewne koncepcje moralne. Na przykład jego koncepcję bogów, odległych od świata ludzi, niewidzialnych dla ludzi i wpływających na nas bardzo, w sposób dla nas bardzo tajemniczy. Zresztą to, o co wielu ma pretensje do Nolana. I wydaje mi się również, że ten jego pomysł na uczynienie głównej właściwie osi moralnej filmu z Ksenia, z prawa gościnności, obyczajów rytualnej gościnności, no nie do końca odpowiada temu, co historyk pedantycznie by w Grecji starożytnej widział, ale ja rozumiem ten pomysł jako swego rodzaju tertium comparationis. To jest próba zrobienia bardzo trudnej rzeczy, może najtrudniejszej w filmie historycznym sięgającym w odległe epoki, to znaczy uczynienia systemu moralnego danej epoki zrozumiałym dla nas, pomimo tego, że pomiędzy nami jest cała wielka rewolucja, jaką w naszym poczuciu systemie wartości moralnych dokonała kultura, którą byśmy mogli skrótowo nazwać judeochrześcijańską. I teraz, żeby naszą wrażliwość uczynić ludzi z naszą wrażliwością, skłonić, czy też umożliwić im rozumienie logiki wydarzeń kierowanych mechanizmami wstydu, gniewu i jeszcze innych ludzkich wprawdzie porywów, ale jednak w starożytności greckiej o bardzo specyficznych formach, między innymi rytualnych, trzeba było wymyślić coś, co będzie zrozumiałe dla nas, i zbliży się, nie odtworzy precyzyjnie, zbliży się do świata wartości Greków. I Nolan to zrobił i moim zdaniem był to pomysł bardzo dobry.
Tu mamy poziom płaszczyzny wartości, a co z płaszczyzną literalnego odczytania Homera? Czy te zabiegi, które stosuje Homer, stosował też Nolan? Pan profesor Mojsik.
Który stosuje Nolan, stosował też Homer w tej kolejności. Od strony narracyjnej to jest ciekawe i ja bym pewnie widział nawet więcej chęci naśladowania Homera, warsztatu Homera w filmie niż w warstwie moralnej, w sposobie przedstawiania bogów. Przy Ksenii ja powiem tylko, że ja oglądałem raz rzeczywiście. To pewnie jest film, który trzeba oglądać kilkakrotnie, aby wszystkie aspekty móc właściwie ocenić, zwłaszcza też w kontekście Odysei i tradycji dotyczącej podróży Odysa i Itaki. Natomiast, a wydaje mi się, że bohaterowie mówią o Ksenii troszkę sztucznie, powtarzają cały czas, że to jest prawo zeusowe, a tam troszeczkę brakuje kontekstu w samym filmie, z którego by jasno wynikało, co takiego źle robią zalotnicy, wyraźniej można było to pokazać. To musi być jakoś skrótowe. Nie mamy historii porwania Heleny. Mówi się tylko, że to jest złamanie też Ksenia. Pojawia się gdzieś tam u Polifema. Natomiast to nie wybrzmiało aż tak mocno, jak mogłoby, jak to jest rzeczywiście potraktowane w Odysei Homera. Natomiast od strony narracyjnej powiedziałbym, że dość satysfakcjonujący jest film pod tym względem, że nawet Nolan rywalizuje w zasadzie z Homerem w tym, jak pokazać historię Odysa, bo zamiast opowieści ufaków, których nie ma, mamy przypominanie sobie tej historii i nie chwalenie się historią podróży, przypominanie sobie tej historii u Kalipso, która odstawia go od spożywania lotosu, więc on fragmentami, i tak to jest w filmie pokazane, przypomina sobie, i to jest zabieg ciekawy. Narracyjnie nowy względem tego, co Nolan mógłby zrobić, jeśli chciał być wierny Homerowi. Stąd sądziłbym, że narracyjnie sobie całkiem nieźle poradził, a w niektórych miejscach wręcz rywalizuje z Homerem, tak jakby chciał powiedzieć, a ja to mogę zrobić lepiej, popatrzcie, jak fajnie może to wyjść.
Mocne słowa, rywalizuje z Homerem. Zapytam w takim razie profesora Marka Węcowskiego, autora książki Homer na nasze czasy, ostatnio wydanej, czy rywalizuje z powodzeniem, czy Nolan tutaj poza tym wątkiem faktycznie moralnym osiąga również mistrzostwo w opowiadaniu historii.
Myślę, że tak, chociaż rzeczywiście Nolan ma swoją manierę, którą w wielu filmach stosował, od Memento, Incepcji i tak dalej, te triki z pamięcią, z fragmentaryczną pamięcią, przypominaniem sobie, to w jego filmie było i rzeczywiście on zastąpił metodę wprowadzenia opowieści o tułaczkach Odysa, który w Odysei opowiada to wszystko na uczcie w pałacu króla Feaków. Ten wątek całkowicie, ten epizod całkowicie wypadł, bo musiał. Ale myślę sobie, że to mu się naprawdę udało i udało mu się również uzyskać coś bardzo ważnego. To znaczy z punktu widzenia takiego głębokiego zrozumienia Homera, mnie wydają się najważniejsze dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, o czym już wspomniałem, czyli że oddziela on bardzo wyraźnie świat bogów od świata ludzi. Dokładnie tak, jak robi Homer w Iliadzie i w Odysei. Nam się kojarzy grecka mitologia z bogami mieszającymi się co chwila w świat ludzi, nawet płodzącymi z nimi dzieci. I tak rzeczywiście w greckiej poezji, w greckiej literaturze jest. Ale u Homera sprawy te są dużo bardziej skomplikowane. Bogowie, żeby wejść w kontakt z ludźmi, muszą się przebrać za ludzi, albo będą widoczni i rozpoznawalni tylko dla pojedynczych ludzi, którym chcą się ukazać, dokładnie jak zrobił to Nolan w Odysei z Ateną. I to jest jedna rzecz, którą on głęboko zrozumiał, ponieważ jest to bardzo nietypowe na gruncie greckiej, nazwijmy to, mitologii, to co robi Homer i to co robi Nolan. Druga rzecz, która wydaje mi się szczególnie ważna, to to, że Homer zrozumiał, że problemem Odysei jest między innymi status opowiadania Odysa. Homer w Odysei sprawę pokazuje tak, że my nie jesteśmy pewni, czy opowieści o cyklopie, czy opowieści o syrenach, o lajstrygonach, czy to wszystko są opowieści prawdziwe. Możemy mieć wątpliwości, nawet jeden z bohaterów taką wątpliwość ma w pewnym momencie w nas zasiać. To nie jest oczywiście zadanie kłamu tym opowieściom, ale coś, co można by nazwać może nieco na wyrost początkiem teorii fikcji literackiej w naszej kulturze. I to samo uzyskuje, ten sam efekt uzyskuje Nolan, tylko że metodami, o których wspomniał przed chwilą Tomek, to znaczy poprzez tę operację na pamięci. I my nie wiemy, co z tego jest prawdą, co z tego nie jest prawdą, kiedy właściwie jest tutaj bardziej konsekwentny niż Homer, bo kiedy dochodzimy do momentu, kiedy widzimy, że tak powiem, okiem pierwszoosobowej kamery Odysa i jego opowieść, czyli właśnie na wyspie Kalipso, to wprawdzie jest dla mnie przezabawny moment, kiedy Kalipso proponuje Mattowi Damonowi życie z nią na zawsze. On mówi, na zawsze jest dla bogów. Jesteś bogiem? A Kalipso, Charlize Theron, tak się skromnie uśmiecha. My wiemy, że ona jest boginią, tylko że ona u Homera jest boginią i zachowuje się jak bogini, przyjmuje u siebie posłańca Zeusa, posłańca boskiego Hermesa, ale już tu Nolan jest bardziej konsekwentny niż Homer i ten świat już nie należy do świata bogów, więc to, nazwałbym to, podobnie jak Tomek, rywalizacją. Najważniejszym momentem rywalizacji dla mnie Nolana z Homerem i znowu bardzo udanym, choć krytykowanym niesłusznie, jako rzekomo hollywoodzkie zakończenie, jest zakończenie Odysei. Kiedy on próbuje, Nolan próbuje być bardziej konsekwentny od Homera i próbuje te wszystkie wątki zamknąć w sposób zrozumiały na gruncie systemu wartości również greckiego, który nam pokazuje albo przybliża, i dlatego jego Odys musi pójść na wygnanie, nie może zostać. Odys Homera nie na zawsze, ale zostaje na Itace i od starożytności już, od badaczy starożytnych literatury greckiej z Arystotelesem na czele, były wątpliwości, czy wszystko jest w porządku z zakończeniem Odysei. Ja sądzę, że nie. Jestem po stronie tych, którzy uważają, że zakończenie Odysei pierwotnie było dużo wcześniej, w momencie pojednania z Penelopą, i ten sam poeta być może w pewnym momencie zmienił pomysł i dopisał zakończenie tak sztuczne, że musiał je zwieńczyć mechanizmem Deus Ex Machina, czyli pokazać, jak to bogowie rozwiązują wszystkie wątki, bo po ludzku się tego nie da zrozumieć. I w tym sensie Nolan próbuje to wszystko bardziej, jako bardzo pedantyczny opowiadacz, bardzo pedantyczny scenarzysta, próbuje to wszystko zebrać do kupy i podsumować w sposób, który ma sens, na gruncie jego własnej logiki opowiadania. To mi się wydaje, chociaż wygląda na zwykłe hollywoodzkie zakończenie, pomysłem bardzo dobrym i pomysłem rzeczywiście, może rywalizującym, nie wiem, ale poprawiającym wręcz Homera.
O, no to przypomnijmy, w finale Odysei Odys wyrusza na wygnanie razem z Penelopą, udają się na zachód,
ku zachodzącemu
słońcu, dokładnie. No i tutaj mamy, prawdę mówiąc, takie zakończenie, które na pierwszy rzut oka wygląda na takie hollywoodzkie, dopisane też inną ręką troszeczkę, bo cały film jest bardzo, bardzo ponury, a to zakończenie jest happy endowe, więc nie mogę nie zapytać biografa Odyseusza, jak to się ma do zakończenia historii Odysa spoza Odysei, no bo tych zakończeń było sporo.
To ja dla dobra dyskusji też od innej strony nawet zacznę, bo mi się wydało, że to zakończenie Nolana to jest też, nie wiem w którym momencie powstał scenariusz, to jest ciekawe, wchodzi jakoś w dyskusję z zakończeniem The Return Pasoliniego, gdzie to Telemach mówi na koniec, że teraz to on wyrusza. I to było zaskoczenie w filmie dość duże, względem Odysei zwłaszcza, tak?
The Return,
ale bardzo nowoczesne.
Powrót Odyseusza z ubiegłego roku Umberto Pasoliniego.
Tak. Bardzo współczesne, nastolatek, który tam zresztą się buntuje przez większość opowieści, na koniec mówi, że to czas na to, żeby to on wyruszył w drogę i odkrył, czym jest dojrzałość, tak? Nie zostając przy ojcu na Itace jako druga osoba czy członek rodziny po prostu. W wypadku samej tradycji dotyczącej Odyseusza problem polega na tym, że po pierwsze nie ma jakiejś tam jednej wersji, ale mamy dość wcześnie informację o tym, że Grecy opowiadali też o nim, że zostaje wysłany na wygnanie, że nie wyrusza dalej w drogę, tylko dochodzi do poddania się osądowi kogoś z zewnątrz, Neoptolemosa, syna Achillesa, i on różnie to motywowano, Grecy podejrzewali tutaj jakiś niecny plan Neoptolemosa, ale to zostawmy na boku, i że on udaje się na wygnanie i że być może trafia na przykład do Italii, do Etrurii, to w tej wersji na przykład trafia z powrotem do Kirkę, czy wraca do tej kobiety czarownicy, czarodziejki, z którą spędził rok i gdzie zapomniał, że trzeba wrócić
syna
na Itakę. Zostawił syna, jak się okazuje.
I powił drugiego syna.
Powił drugiego, a w jednej wersji jeszcze córkę, więc to potomstwo się rozmnażało. Kiedy on to zrobił, nie wiemy. Ta historia z Kirkę też jest ciekawa, ale tam jest rzeczywiście... Nolan jest tutaj antyczny, tylko idzie za inną z wersji jakby. Chociaż sądziłbym, że to rozwiązanie... No to ciekawy w takim razie w ogóle, czy to rzeczywiście się doczytał takiego rozwiązania, on musi iść na wygnanie, czy też raczej wymyślił je. No ciekawe by było, to kwestia szukania w scenariuszu takich rozwiązań. Natomiast przy okazji się zastanawiałem, bo czytałem świetną książkę Marka, ale chyba tam tak radykalnie tego nie formułuje, że to zakończenie jest... nieautentyczne. Ja czytałem świetną analizę poszczególnych pieśni, która wyszła w Oxfordzie chyba w zeszłym roku, i Gregory Noć, który pisze komentarz do 24 pieśni Odysei, twierdzi, że to jest, dlatego to dla nas ważne, podsumowanie całej historii wojny trojańskiej. To pogodzenie się musi być zakończeniem całego cyklu. Samo trafienie na Itakę, Odysa, noc z żoną przedłużona, to jest za mało. Niezależnie od tych elementów, które tam są, to jedna z interpretacji. Czyli to spotkanie z Laertesem, które jest specyficzne, ale można je jakoś tłumaczyć, to ten Deus Ex Machina, który się pojawia rzeczywiście na końcu, i te dziwne też słowa Zeusa do Ateny, rób jak chcesz, sama tego chciałaś, które jakoś rezonują z tym, co jest w pierwszej pieśni swoją drogą. I pogodzenie wszystkich na Itace, czyli rodzin zalotników z Odysem i jego rodziną, jest wyrazem czegoś, co musi być zakończeniem ostatecznym jakiegokolwiek konfliktu, wyprawy. Nie wystarczy wrócić, trzeba jeszcze zaprowadzić pokój. Chyba o to, tak myślał Noć o tym, może w ten sposób.
Być może, ja tylko jeszcze może dodam jedną rzecz, bo można na to zakończenie nolanowskie spojrzeć z jeszcze odwrotnej perspektywy. To znaczy, poza tym, że rozmaite wersje opowiadania o jego powrocie, które powstały po Homerze zapewne, pokazywały go jako właśnie osobę, która musiała pójść na wygnanie chociażby, czy tam dalej sobie wędrować na zachodzie, co zresztą ma swoje zakorzenienie w tekście samej Odysei. On ma gdzieś pójść dalej w dalszą wędrówkę, zdaniem wyroczni tej Rezjasza. Natomiast jest jeszcze jeden trop i myślę, że to jest raczej erudycja Nolana niż hollywoodzkie zakończenie. Mianowicie na pewno przed Homerem Odys był ważny jako ten tułacz po zachodnich morzach. To znakomicie w różnych swoich studiach pokazywał pewien uczony izraelski Irat Malkin. I był na pewno herosem tego, co my nazywamy grecką kolonizacją. To znaczy był bohaterem, patronem, mówiąc w pewnym skrócie, ludzi, którzy tuż przed czasami powstania Odysei udawali się już nie tylko w celach handlowych na zachód, ale zakładali tam stałe osady. Na Sycylii, w południowej Italii, w Zatoce Neapolitańskiej i dla nich, a wcześniej na Półwyspie Salento, dla nich Odyseusz na pewno był wręcz przedmiotem kultu od pewnego momentu. I ta wyprawa na zachód może nawiązywać właśnie do tego, do tej wersji Odysa sprzed Odysei, kiedy on jest raczej założycielem nowych światów gdzieś na zachodzie, niż tułaczem, który ma wrócić do domu. Odys miał tak bogatą, no jak pokazuje znakomicie Tomek w książce Odyseusz, biografia nieautoryzowana, to jest tak bogata opowieść, tak bogata otoczona różnymi wątkami postać, że Nolan miał w czym wybierać. Ja nie wiem dokładnie, kto był jego konsultantem, ale widzę ślady bardzo dobrze dobranych lektur naukowych w jego filmie.
Ja tu się z panom zwierzę z mojej interpretacji tego zakończenia, ponieważ ona w moim odczuciu jest wybitnie nolanowska. To znaczy opowieść Nolana, przepraszam, opowieść Odyseusza, który opowiada ugodzony chyba trzema strzałami Penelopie o tym, że ruszymy na zachód i później widzimy tę scenę ruszenia na zachód, to może być ekwiwalent bączka w Incepcji. Mianowicie nie wiemy, czy oni ruszyli na zachód, czy nie jest to tylko mara umierającego Odyseusza. Tak można również, oczywiście, moim zdaniem, w ten sposób tę scenę interpretować. No bo właśnie, koresponduje to świetnie z tym motywem opowieści i tego, czy nie wiemy do końca, czy te opowieści miały miejsce, czy też nie.
Przepraszam, pozwolę sobie tylko wtrącić. Bardzo by mnie to przekonywało, gdyby nie bandaże na ciele Odysa płynącego na zachód.
Nie w tym miejscu, co trzeba, jeszcze bandaże.
Tak, tak, tak.
Ja mam duży problem z tą sceną walki, która jest niebywale ciekawa. I to też jest jakaś rywalizacja z Homerem. Przemyślane i ciekawe, ale po pierwsze on dostał strzałami, tam są włócznie, miecze, ale nie ma łuku. Kto do niego strzelał z łuku? Ja oglądałem tylko raz, ale mam wrażenie, że chciałbym zobaczyć to jeszcze raz, czy ktoś strzelał z łuku. On nie dostał barcz i łopatkę.
Nie trzeba strzelać z łuku, żeby ugodzić kogoś strzałą.
Okej, okay, tak. On sam uderza strzałą, to tak, prawda. Tak. Ale ma bandaż na szyi, on nie jest raniony w szyję.
Jest.
Jest? Właśnie to przegapiłem.
Przy kolumnie. Natomiast rzeczywiście... Natomiast rzeczywiście scena walki jest bardzo ciekawa. Ja to raczej
interpretowałem
hollywoodzko. Mianowicie wyobraźmy sobie reżysera, który ma do dyspozycji aktorów, którzy zwykle grają superbohaterów i sceny walki są ich naturalnym żywiołem. I teraz trzeba to zrobić inaczej. Trzeba to zrobić trochę ułomnie. Trzeba
bardziej
to zrobić
naturalnie.
Bardziej naturalnie.
Bójka w barze.
Tak. I właśnie dlatego to jest taka to bójka, tak, która nie wygląda jak hollywoodzka walka. To jest raczej, jak słusznie powiedziałeś, bójka w barze. Bo to musi się oderwać od tego, czego my oczekujemy od Spidermana, kiedy Spiderman nie potrafi sobie poradzić z jednym świniopasem, koźlarzem właściwie.
Koźlarzem.
I za którymś razem dopiero wpada na pomysł, wielokrotnie ranny, jak go pokonać, to po prostu... Nolan to musiał zrobić. To nie mogło pójść w kierunku Spidermana czy Jasona Byrna. To musiało być jedno z większych wyzwań scenariuszowych, mam wrażenie, właśnie za sprawą jakby natury materii, tych aktorów, których miał w rękach do wykorzystania.
Ciekawie, wyjątkowo ciekawie rozegrane. Odys, no właśnie, ona przegrywa?
Tak, wygląda, parę razy nawet.
Parę razy przegrywa to zrzucenie miecza, to pamiętam. To jest momentem jeszcze, jeszcze jeden odcinek będzie, czy coś takiego, tej walki. Jest już pod stołem.
Nie dobija żadnego bagalnika. A jest,
tak,
wszyscy się
część rezygnuje z walki. Ja w pierwszej chwili oglądając nie rozumiałem, co znaczy, że niektórzy przyklękają na jedno kolano. Szykując się do skoku, to nie wiadomo, co znaczy.
Gest bogalniczy.
Dopiero kiedy, oni stoją gdzieś tam daleko, dopiero kiedy klęka rzeczywiście na koniec Telemach i zaczynają uderzać o podłogę, to może i hollywoodzkie, ale rzeczywiście to ma wymiar jakiś. A zwłaszcza, że on jest półżywy. Oni uznają go za króla. Tak, tak. To, że Telemach to już jest drobiazg w momencie, kiedy on prawie przegrał. I to jest też ciekawsze.
Typowo po homerycku zignorowaliśmy chronologię wydarzeń w filmie, zaczynając od końca, ale może jednak przejdźmy też do... Omówiliśmy sobie to pokrótce. Może przejdźmy też do... No bo nie możemy pozostawić tego wątku bezprecedensowego... sporu, który wybuchł przed jeszcze premierą tego filmu, no bo tak, przez miesiące widzieliśmy ludzi rozgrzanych do czerwoności na wszelkich internetowych forach czy mediach społecznościowych, którzy grzmieli na tego Nolana, utyskiwali, że oto on odrzuca dziedzictwo Homera, no bo po pierwsze zaangażował czarnoskórą aktorkę Lupitę Nyong'o do roli Heleny, po drugie śmiał też zaangażować do filmu Eliota Page'a, aktora transpłciowego, a już w ogóle kostium Batmana, czyli kostium Agamemnona, to woła o pomstę do nieba. Jakby panowie skomentowali te wybory artystyczne Nolana? Czy te utyskiwania miały sens z panów zdaniem, czy nie? Pan profesor Marek Węcowski.
No, na pewno miały sens marketingowy. To znaczy zapewniły temu filmowi sławę, zanim jeszcze zaczęto go montować.
Ja przyznam, że moim zdaniem to trochę było cyniczne.
Być może. Ale z drugiej pragmatyczne, tak. Ale z drugiej strony wszystkie te wybory to były wybory moim zdaniem bardzo trafne. Również dodatkowy też pretensja była ogromna, że Zendaya gra Atenę, a nie na przykład Charlize Theron. I te wszystkie zastrzeżenia znikają w momencie, kiedy ogląda się film, bo my widzimy, co z tego ma wynikać dla samej fabuły i akcji tego filmu. No po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć, że Lupita gra dwie role, nie jedną. I jedna z tych ról to jest rola wściekłej wilczycy. To jest rola Klitajmnestry, najpierw tracącej córkę, a potem mszczącej się na Agamemnonie. Druga rola, można powiedzieć banalnie, jeżeli Nolan uważa, że jest ona najpiękniejszą kobietą świata, to miał obowiązek zaangażować ją do roli Heleny. Ale jest też druga strona medalu i tu już mając jednak nadzieję, że ktoś z Państwa jeszcze nie widział filmu i dopiero go zobaczy, nie robiąc tutaj spoilera.
To jest audycja dla ludzi, którzy lubią spoilery. Więc
dobrze, to proszę pamiętać o tym, że ta aktorka gra najpiękniejszą kobietę świata, która jest straszliwie okaleczona. To nie jest ta Helena, którą my znamy, wyobrażamy sobie z tradycji. To jest ta Helena, którą mąż ukarał za zdradę, za ucieczkę podczas zdobycia Troi. I to również w greckiej tak zwanej mitologii, tradycji greckiej ten wątek się pojawia. Czasami nie wprost, jako pewna możliwość, ale jest. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o te inne wybory, no moim zdaniem Batman Agamemnon zagrał znakomicie, zwłaszcza w scenie zdobycia Troi i jego właśnie oderwanie, a także w scenie wizyty w Hadesie, czy na progu Hadesu, oderwanie od tych normalnych, zwykłych wojowników, którzy się pocą, którzy są brudni, którzy mają połamane, pogięte zbroje, hełmy, dokładniej rzecz biorąc, zestawienie ich z tym zjawiskowym, jakby przerażającym Agamemnonem jest bardzo ciekawym zabiegiem. Natomiast najciekawszym być może jest to, co zrobił Nolan z Zendayą, bo tu znowu, jak już wspominałem, ten pomysł, że to jest Atena, którą widzi tylko Matt Damon, ale która gra również podwójną rolę. Tak samo jak Lupita Nyong'o. Ona gra rolę Ateny i gra rolę kapłanki Ateny Kassandry w momencie zdobycia Troi. Wprawdzie tam jest wersja złagodzona, bo żeby korespondowało to z okaleczeniem posągu Ateny, ona jest, za chwilę zostanie jej ścięta głowa. W greckiej tradycji najczęściej to, co jej zrobiono w świątyni Ateny i u stóp jej posągu, to był gwałt. I to właśnie ten gwałt na kapłance Ateny spowodował, że Atena, która dotąd lubiła Achajów, teraz zemściła się na niektórych z nich, no jakby gubiąc ich podczas powrotu morskiego do domu. To bardzo erudycyjny element i ta jak gdyby korespondencja pomiędzy Ateną i jej kapłanką również odpowiada temu, od czego zaczęliśmy rozmowę, o czym mówił Tomek, to znaczy technice narracyjnej Homera, gdzie żeby Bóg wszedł w kontakt z ludźmi po prostu, nie z pojedynczym człowiekiem, musi się za kogoś przebrać. To jest Atena.
Czy to przypadkiem nie jest też zasygnalizowane przez Nolana w tych momentach, w których bohaterowie mówią, ty masz mądre oczy Zeusa?
A tak, no to jest żart, bo dwóch bohaterów...
Telemach powtarza
najpierw do mentora, potem do nieporozpoznanego jeszcze Odysa, no co nawiązuje do faktu, że w opowieści Odysei Mentes, rzekomy przyjaciel Odyseusza, którym jest przebrana Atena, jest postacią, która puszcza w ruch los Telemacha, namawiając go do wyprawy na Peloponez w poszukiwaniu ojca. Więc takich właśnie drobiazgów, które pokazują, jak głęboko Nolan doczytał Odyseję i jak bardzo chciał wiele z niej ocalić nawet tam, gdzie już mu to zupełnie nie mogło pasować do jego scenariusza. No, jest to moim zdaniem nie tylko bardzo wierny czytelnik Odysei Homera, ale również powiedziałbym nawet obsesyjnie do Homera przywiązany, nawet tam, kiedy nie musi, albo wręcz nie powinien.
Swoją drogą, jeśli sobie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale czytałem sobie opis zbroi Agamemnona I ona jest w tych właśnie barwach, w których barwach utrzymał ją Nolan w Odysei. To znaczy ona oczywiście inaczej wygląda, ona jest tam z 30 iluś pasów, ale te kolory, złoto i sino-czarny, tak, 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 pozostały.
Tak, tak.
Panie profesorze, dostrzegł pan jeszcze jakieś smaczki tego typu?
Od innej strony może, bo wczoraj akurat czytałem jakąś informację, że Matt Damon miał powiedzieć w wywiadzie, że oni nie wiedzieli, kto stoi za bramami Troi, jak otwierali. Otwierając bramy Troi, spodziewali się Greków, ale nie Agamemnona na czele. To robi wrażenie na wszystkich. Pytałem córkę później również. To trochę marvelowskie, to podkreślenie nawet i nadal podwojenie czy stawki w zasadzie w grze o to, by to było przerysowane. I sam pomysł, żeby w trailerze pokazać niektóre elementy wybrane, było no, ciekawą grą też z odbiorcami, bo czy cyniczne, pragmatyczne. Chciałbym zwrócić uwagę, że jak Lupita Ngoya się pojawiła jako aktorka, to pokazano ją w roli Klitajmestry w trailerze, krzyczącej, a jednocześnie była mowa, że ona zagra Helenę. Nikt nie powiedział, że zagra dwie role i że to w tej drugiej ją pokazano. I było to chyba świadome, sądziłbym. To wywołało reakcję. Powiedziałbym zresztą, że w ciągu tego tygodnia od wypuszczenia filmu do kin, to jeszcze chyba żaden film miał tyle recenzji. To nie jest kwestia samych widzów. Nawet ci, którzy nie oglądali już, mają jakąś opinię o tym czy o innym elemencie i wiedzą, jak to powinno wyglądać. To dużo mówi o talencie też takim marketingowym całego zespołu pewnie i Nolana. Ta scena, sam pomysł na Atenę, która jest obok Odysa u Homera, jest znowu, podbiciem stawki, rywalizacją z Homerem. Mogę zrobić to, co Homer, ale zrobię to w sposób, który jest zrozumiały dla nas i nawet lepiej niż on. To znaczy, tak, kiedy na koniec się okazuje, że to chyba jest kapłanka, którą on widzi. Nie odczytałem tego jako Kassandra, ale to ciekawe. Będę musiał posprawdzać źródła, czy ona jest kapłanką Ateny.
W niektórych tak.
To właśnie tak chyba jest interpretowana. Tam jest Teano w Iliadzie, więc zakładałem inaczej, ale być może w ten sposób myślał właśnie Nolan. Ja założyłem po prostu, że to kapłanka, której duch jest z nim. Tak jakby to była Atena. I te rozmowy z Zendają Matta Damona są ciekawe, bo one dotyczą też, one umieszczają ten wymiar teologiczny, którego nie ma w tej rozmowie wewnętrznej Odyseusza, której normalnie nie dałoby się pokazać. A na koniec się okazuje nie tylko, że jest to kapłanka, ale że jest to, bo to z rozmowy z Odyseusza, z Penelopą wynika, że jest to efekt traumy ze zdobywania miasta.
Tak, jeśli tylko można, ja myślę, że ten wymiar teologiczny jest, tylko jest zrobiony trochę tak, jakbyśmy patrzyli na niego oczami zwykłych Greków. To znaczy kilkakrotnie decydujące, najważniejsze decyzje podejmowane są pod wpływem pioruna Zeusowego, pod wpływem grzmotu. Kalipso decyduje się odesłać Odysa dopiero wtedy, kiedy nie raz, ale dwa razy napomni ją Zeus, że ma go odesłać grzmotem. Potem kilkakrotnie ten grzmot punktuje ważne momenty scen z zalotnikami. Oczywiście jest raz, nawet dwa razy wyśmiany, ale to też jest u Homera. To jest
taki też,
tak, to oczywiście. Znaki, tak. U Homera też to jest. U Homera mamy z kolei zalotników wyśmiewających się z wróżby Teoklimenosa, który widzi ich pozabijanych oczami wyobraźni. Widzi krew, widzi mrok nad ich głowami. I oni się z niego śmieją. Więc ten wymiar jest, tylko on jest jak gdyby bardzo zgrabnie przemieniony w coś, co miało być percepcją grecką. I niektórzy się z tego śmieją. Sam Odys przecież, kilkakrotnie kwestionuje znaczenie znaków, które jego drużyna interpretuje jako znaki od bóstw. Więc ten wymiar jest tu ciekawie rozegrany.
Ja bym dodał jeszcze może, bo ten o bogach to w ogóle moglibyśmy oddzielny program nakręcić, bo to ciekawa rzecz jest.
Wszystko przed nami.
Zwłaszcza, że to nie jest pierwszy film, w którym jest jakiś problem z bogami zarówno po stronie scenariusza, z jakiegoś punktu widzenia, ale też odbiorcy pytają o to, zwłaszcza jeśli sięgną po Iliadę, Odyseję. Brak nam też jakiś poza wprowadzeniem Gawara, jakieś książki o religii. No, Burker wyszedł, dobrze. Jest co czytać troszeczkę, ale książki, która by na przykład też, czy dyskusji, która pokazywała, jak wygląda świat bogów w Iliadzie, Odysei. Krótko mówiąc, ja bym dodał jeszcze jeden element do tego, o czym mówimy, odnosząc się do braku bogów w filmach. Bo to widać zarówno u Pasoliniego w tym zeszłorocznym filmie Powrót Odyseusza, u Nolana, jak i u Pedersena. Bogowie są widziani i spotykają ludzi, ale wybranych. Rozmawiają z herosami. I możemy to sformułować mniej więcej w ten sposób, że publiczność Homera wyobraża sobie, że kiedyś było to możliwe. Tak jak w ogóle, tak, jak muzyka Orfeusza i parę innych rzeczy, że kiedyś to było inaczej. Nestor też mówi w takich kategoriach, nawet w tym świecie przedstawionym jest, już taki wymiar się pojawia. Grecy myślą, że w czasach herosów niektórym dane było widzieć bogów. W Odysei, w pierwszej scenie, kiedy Zeus rozmawia z Ateną, Zeus, od tego się zaczyna w zasadzie cała opowieść, mówi, że wysyłaliśmy do Aegistosa chyba Hermesa.
Tam, posłańca Hermesa.
Posłańca tam jest jakoś ogólnie, ale wygląda na to, że nie dawaliśmy mu znaki, tylko wysyłaliśmy tak jak do Kalipso Hermesa, aby mu powiedzieć, żeby tego nie robił. On nas nie słuchał. Co sugeruje, że z niektórymi bogowie rozmawiają, ale to powoli zanika i że to dotyczy wyłącznie wyjątkowych postaci. I to było kiedyś dawno temu. I wracając do filmów, filmy próbują sobie poradzić z tym, jak odbiorcy współcześni chcieliby to widzieć. A odbiorcy chyba chcieliby bogów, co jest zabawne.
Teraz pytanie,
a zwłaszcza boginie.
Pytanie teraz, czy odbiorcy chcieliby też Odyseusza jako weterana doświadczonego stresem pourazowym, bo mamy dwa filmy, rok po roku, wspomniany już tutaj dwukrotnie Powrót Odyseusza, o którym mieliśmy okazję porozmawiać w ubiegłym roku, Umberto Pasoliniego, i tutaj też u Nolana mamy dokładnie ten sam motyw przewodni bohatera, który cierpi z powodu tego, co musiał zrobić na wojnie. Czy to jest jedyny sposób, w jaki możemy teraz wyobrazić sobie Odyseusza?
Na pewno nie jedyny, ale dobrze odpowiadający naszym czasom. Przy czym trzeba by dodać coś więcej. W przeciwieństwie do takich zwykłych wyobrażeń o strefie pourazowym i u Pasoliniego, i u Nolana, mamy coś więcej. Mamy coś, co opisał pewien psychiatra kliniczny amerykański Jonathan Shea w dwóch książkach swoich. Najpierw Achilles w Wietnamie, a potem Odys w Ameryce. Mamy to, co on nazywa urazem moralnym. To znaczy PTSD, ale na poziomie moralnym. Na przykład wtedy, kiedy mamy ze swoją przeszłością, musi poradzić sobie żołnierz, który porzucił przyjaciół na polu walki. Albo dowódca, który pozostawił swoich żołnierzy. Albo żołnierze, którzy zgwałcili kobietę podczas wojny i potem żyją z poczuciem nie tylko stresu, ale winy moralnej, bo w tym momencie, w tym krótkim momencie tego wojennego przełomu charakteru zaprzeczyli wszystkim swoim ideałom. I teraz jeżeli weźmiemy homeryckiego Achillesa, który odchodzi od armii, bo się obraził, jeżeli weźmiemy Odysa, który wygubił całą swoją drużynę, bo był tutaj zbyt ciekawy, a tam zbyt pyszałkowaty i nikt nie wrócił do domu z nim, to mamy patronów tego rodzaju stresu, tego rodzaju moralnego upadku. I Shea poprzez połączenie lektury Homera z lekturą wspomnień żołnierzy, najpierw z Wietnamu, a potem szerzej z amerykańskich wojen, zrobił z tego całą metodę terapeutyczną, która teraz staje się dość w Ameryce popularna. I co więcej, Na razie te dwie książki nie mogą znaleźć polskiego wydawcy, ale wydano je już w Ukrainie i zaczyna się już w Ukrainie próba używania tego właśnie tej metody terapeutycznej w pracy z weteranami. Więc to jest odys jak najbardziej na nasze czasy. To nie jest tylko wyobrażenie artystyczne, to się dzieje naprawdę. I w tym sensie i Nolan, i Pasolini, Nolan poszedł dalej niż Pasolini. Pasolini tylko trochę zaakcentował ten element winy Ralpha Fiennesa, podczas gdy na tym elemencie opiera się cały film, cały sens filmu, który poznajemy na koniec, cały sens filmu Nolana. Uważam, że to jest nie jedyny możliwy, ale w naszych czasach niezwykle ważny typ Odyseusza.
Mhm. Matt Damon i Christopher Nolan, czy Umberto Pasolini i Ralph Fiennes w takim razie? No to
pytasz, bo domyślasz się odpowiedzi. W moim wypadku to chyba rzeczywiście Pasolini i Fiennes. Muszę jeszcze raz obejrzeć, rzeczywiście przemyśleć, jak to zostało przedstawione, bo na razie wydaje mi się, że Nolan bardzo chciał pokazać weterana, ale w niektórych scenach to jest niespójne. Nie do końca rozumiem na przykład tej pierwszej sceny zdobywania miasta Kikonów, która się okazuje jakąś wioską, i przepytywania Greka, któremu inni Grecy po angielsku mówią, że też są Grekami, a to powinni być tracy. Pomijam. Ta scena jest dziwna.
Bo ten Grek mówi po grecku, nowogreckim, prawda? No.
Ale oni palą tą wioskę i teraz jeśli, zastanawiałem się na tym, jeśli Odys rzeczywiście ma traumę po zdobywaniu Troi, czy przynajmniej kaca moralnego, to no nie pali następnej wsi zaraz po drodze. Nie zachowuje się tak, jak się zachowuje w wypadku Polifema, być może nie widziałbym przemiany. Natomiast teraz myślę na żywo, ta przemiana być może jest na wyspie Kalipso i to miałoby sens. Znaczy to jest coś, co dochodzi do niego wolno. I tu mogę się mylić w tym sensie, że niektóre sceny nie mówią wprost zgodnie z przekazem, który widzimy na końcu, czy z tym, co komunikują ostatnie sceny. Co by znaczyło, że no, tak byłoby dobrze. Film wymaga głębszego namysłu. To nie jest kwestia jednorazowego zobaczenia i wyrwania scen z kontekstu. Natomiast jeśli już powiedziałem, że Pasolini i Fiennes jednak... tam to było bardziej, nie wiem, w stylu Bertolucciego. To milczenie głównego bohatera w niektórych scenach, na mnie duże wrażenie zrobiła ta scena z pasterzami, kiedy oni opowiadają o Odysie, nie wiedząc, że on siedzi obok i że ta wojna trojańska była wspaniałą historią, on miał takie przygody, zdobył to miasto, on mówi, to wcale nie było takie wspaniałe. I w twarzy, w grze ciałem widać weterana. W Daimonie nie widzę troszeczkę, ale rzeczywiście może po wyspie Kalipso, te sceny z przypominaniem sobie, te przebłyski i to, że ona mówi, że musiała mu dać ten lotus. On, nie wiem, dopowiada, ma, krzyczał po nocach.
Ja tutaj się pozwolę nie zgodzić, ponieważ wydaje mi się, że ta przemiana, jak powiedziałeś, dokonuje się bardzo późno. On bardzo późno rozumie, co się stało i może jest tu pewna niekonsekwencja, bo kiedy, ale znowu to się dzieje w jego pamięci, w jego wspomnieniach. Mamy sceny upadku Troi, nocy, kiedy to Troja została zburzona, zniszczona. To są takie momenty, kiedy Matt Damon się snuje właściwie zagubiony po tej Troi. Jakby ta jego ten szok już go złapał.
Ale od czasu do czasu macha mieczem parę osób.
Tak. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o jednym. Mianowicie, znowu, tego wszystkiego, tego przełomu nie wymyślił Nolan. On jest w Odysei, tylko jest bardzo dyskretny. Ten przełom od dawna interpretowano na podstawie jednej krótkiej sceny, ale bardzo ważnej i interpretowanej przez największych badaczy literatury z Erichem Auerbachem na czele, kiedy po zabiciu wszystkich zalotników Odys każe swoim sługom uprzątnąć salę, w której to się stało, to Eurykleja wpada widząc, co się dzieje, kobiety były zamknięte na zewnątrz, i no, zamierza, by się tak wyrazić, odtańczyć taniec radości. A Odys ją ucisza, każe jej się uspokoić, nie wypada. Nie wypada chełpić się zabitymi.
Zwłaszcza, że to nasi ludzie, prawda?
Nasi ludzie w naszym domu. I teraz ten moment, kiedy pyszałkowaty przez całą swoją opowieść o tułaczkach i ta jego pyszałkowatość w dużej mierze sprowadza nieszczęście na jego towarzyszy, właśnie w scenie z cyklopem chociażby, Odys nagle jest już innym Odysem. I teraz ta scena wywoływała rozmaite, budziła rozmaite interpretacje, ale ona jest sceną przełomu, chociaż Homer jest tu niezwykle dyskretny. To jest jedna krótka migawka. Do niej potem nawiązują różne elementy rozmowy Penelopy z Odysem, no ale potem na koniec, kiedy znowu wraca wojowniczy Odys, mający ochotę wymordować rodziny pozabijanych przez siebie zalotników, w tej końcówce, która moim zdaniem nie pasuje, no to się wszystko troszeczkę rozmywa. Ale ten moment przełomu moralnego bohatera jest u Homera. Tylko jest bardzo, ale to bardzo dyskretnie przeprowadzony.
Kolejnym takim zarzutem wobec filmu Odyseja Homera było to, że on absolutnie ignoruje, rzekomo, ignoruje czasy, w których dziać się miała ponoć fabuła prawdziwej wojny trojańskiej i ewentualnego powrotu Odyseusza do domu. Tymczasem w filmie Nolan jakby rzuca rękawicę, czy też raczej ją podejmuje, i każe Penelopie powiedzieć: kończy się nasza epoka brązu, a kilkakrotnie w filmie padają też słowa o ludziach morza. Jakby panowie interpretowali ten zabieg ze strony Christophera Nolana, pan profesor Mojsik?
To ja powiem krótko, bo ja o ludach morza rozmawialiśmy ostatnio, więc zostawię to Markowi. Natomiast ja miałem wrażenie, że część sformułowań, które pada tak wyraźnie i w ten sposób, koniec epoki brązu.
Erudycja współczesnego historyka właśnie.
To znaczy, no właśnie, to historyk nie powinien chodzić do kina, tak? To jest rodzaj wykładu dla widzów amerykańskich? Dodanie do filmu czegoś dydaktycznie, takie mam wrażenie, czego widz amerykański potrzebuje, aby ująć w ramy historyczne tę opowieść, która historyczną nie jest. Dopasowanie, znaczy no właśnie, czy to pasuje, czy nie, to jest odrębne pytanie, to jestem ciekaw opinii Marka. No,
po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć, że wojna trojańska, taka jak nam ją pokazuje Homer, nigdy nie miała miejsca. Owszem, jest Troja, owszem, na pewno w dziejach tego miasta wielokrotnie zostało ono, było ono oblegane. Upadło ono, jeden z razów, kiedy upadło, w późnej epoce brązu, i wiążemy to właśnie z między innymi najazdem tak zwanych ludów morza, wśród których, co też ciekawie ogrywa Nolan w Odysei, najprawdopodobniej były również jakieś jednostki albo całe oddziały Achajów ze świata mykeńskiego, czyli tych Greków Homera wyobrażonych, ale to jeszcze nie znaczy, że ta wojna trojańska miała cokolwiek wspólnego z opowieścią Homera. I to jest najważniejszy element. To znaczy, Nolan niczego nie może historycznie przedstawić, bo tam nie ma żadnej historii. I to wiadomo. Ale jednocześnie robi coś więcej. To znaczy, pokazuje nam pewne poważne dylematy kina, teatru również dzisiejszych czasów, no które dla mnie poważne nie są, ale są poważnie rozważane. Bo tutaj nie chodzi tylko o to, między innymi, że ktoś sobie wyobrazi na przykład, że powinni po Troi nocą biegać Achajowie w zbrojach, które znamy z epoki brązu, albo przynajmniej w hełmach z kłów dzika, powiedzmy. Tak, i w zbroi z dendra, która oczywiście jest specjalistyczną zbroją ceremonialną do jeżdżenia rydwanem, ale to inna sprawa. I teraz
To nie chociaż tylko w ubiegłym roku przeprowadzono badania, które udowodniły, że dałoby się.
Tak, biegać nie znaczy, że w niej biegamy.
I że można w niej wygodnie walczyć z przeciwnikiem. Ale to nie jest tak. Ale to nie jest istotne. Natomiast istotne jest coś innego. Poważnym dylematem, powiadam, nie dla mnie poważnym, ale poważnym dylematem dyskusji wokół dzisiejszego teatru, dzisiejszego kina jest problem, który się zwłaszcza aktywują, kiedy pojawiają się nowe inscenizacje i ekranizacje sztuk Szekspira. Otóż, czy w sztukach szekspirowskich mogą grać aktorzy, którzy nie są biali? Przecież w świecie, w którym Szekspir żył, w świecie, w którym na przykład akcja jego tragedii królewskich się rozgrywa, w Anglii takich ludzi rzekomo nie było. Jak może grać, no nie mówię o Otellu oczywiście, Hamleta czarnoskóry aktor? Jak może taką czy ową królową albo króla brytyjskiego grać czarnoskóry aktor? Jest to dyskusja, która dotyczy również Hollywoodu, bo i ona trwa teraz wokół filmu Nolana, bo w drużynie Odysa są Azjaci, są aktorzy czarnoskórzy, są aktorzy mówiący z akcentem rosyjskim, jest jeden aktor, który zawsze gra rosyjskich mafiozów, a tu gra jednego z towarzyszy Odysa, nie pamiętam jak on się nazywa. No, dla mnie ta dyskusja nie ma sensu, ponieważ po pierwsze, jakbyśmy chcieli na przykład inscenizować historycznie Szekspira, to trzeba by było wszystkie kobiety wyrzucić z grona aktorów. Tak samo jakbyśmy, kiedybyśmy robili inscenizację jakiekolwiek teatru greckiego. Więc to jest pierwsza rzecz. To jest w ogóle absurdalna dyskusja. Ale druga dyskusja jest jeszcze bardziej banalna. Przecież nie będziemy przeprowadzać testów genetycznych aktorom i nikomu nie przeszkadzało już od pół wieku w Anglii, że jednym z największych aktorów szekspirowskich był aktor pochodzenia litewskiego. Nikomu nie przeszkadzało właśnie nieczyste brytyjskie, w ogóle w kwestii jakiegokolwiek możliwości czystego pochodzenia kogokolwiek mieszkającego na Wyspach Brytyjskich od neolitu, to by była zabawna dyskusja.
Spróbujmy skrytykować Sir Bena Kingsleya.
Tak, oczywiście. No to są absurdy, ale te absurdy przekładają się na oczekiwania publiczności i bardzo ładnie z tym zagrała jedna z tłumaczek Odysei, Emily Wilson, która bodaj wczoraj czy przedwczoraj w takiej serii wpisów na Facebooku skomentowała Odyseję, która jak rozumiem jej się nie podoba z innych względów. Moim zdaniem niesłusznie są jej zarzuty, ale potem właściwie żartowała sobie z komentarzy, mówiąc, że no, Odyseja wygląda jak wygląda, bo Nolan jest tak jak ona, angielskim ekspatem w Los Angeles, więc pokazał świat, który wygląda jak świat w Los Angeles. Aktorzy są tacy jak ci, których spotykamy na ulicy w Los Angeles, a nawet pewne zarzuty, które miała Mary Beard, żartobliwie zarzuciła Odysei Nolana, że nie ma tam seksu. Na co odpowiedziała w swoich komentarzach Emily Wilson. No właśnie, to jest zupełnie jak Los Angeles. Wszyscy chcą wyglądać seksownie, mówią o seksie, ale nikt nie uprawia seksu. I ten jakby żart najlepiej podsumowuje te dyskusje. One są pozbawione sensu, ponieważ mówimy o świecie wyobraźni. Najpierw Homera, a potem Nolana. Wszelkie pretensje o to, że w wyobraźni Homera albo Nolana ktoś nosi zbroję albo ma kolor skóry nie taki, jak ja bym chciał, nie mają sensu. Mogę nakręcić własną Odyseję albo ją sobie narysować, ulepić z plasteliny i w niej zrobić wszystko tak, jakby było, żebym ja chciał. I z tego punktu widzenia, ponieważ mamy do czynienia z materią, która nie jest historyczną, gdyby Nolan ekranizował, powiedzmy, opowieść Herodota o bitwie pod Maratonem albo bitwę pod Salaminą, wtedy moglibyśmy dyskutować, czy to jest obraz, który jest w zamierzeniu historycznym. W związku z tym Persowie mają wyglądać jak Persowie, a Grecy mają wyglądać jak Grecy. Ale tu to jest poetycka gra wyobraźni.
Ja bym jeszcze jedną rzecz. Słuchając tego, co powiedział Marek, przyszło mi teraz do głowy też, my zapominamy, że powiedzmy, że kino amerykańskie stało się globalne, że jak my, chcąc widzieć tam Homera przypisujemy temu intencje takie, jak których my oczekujemy jako odbiorcy. Zapominamy o tym, że ten sam film w tym samym czasie wchodzi do kina w Afryce, w Azji, w wielu innych miejscach, gdzie dostrzega się właśnie tego Azjatę w... Ja nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie to ten, który przy Wyspie Syren wyskoczył.
Tak.
I to też może być świadomy. K-pop na przykład, tak? Cokolwiek on tam słyszał. Oni widzą to inaczej. Znaczy, oni nie widzą tego jako białego kanonu, oni widzą to jako opowieści.
Oczywiście.
I my powoli powinniśmy myśleć podobnie. Pewnie też podobnie trzeba myśleć o tej stronie historycznej. To wybrana część mediów, akurat w tej części, w której my to widzimy, mówi o problemach z broją z dendra, ludziach morza. W Japonii ta opowieść brzmi inaczej. Ona mniejsze ma znaczenie jako koniec epoki brązu. U nich brąz się
tak
kończy
jak
pewnie
my oglądamy
gdzie indziej.
Inaczej film o samurajach niż oni, którzy pewnie właśnie śmieją się
Hollywood
ze
spowodował,
tak
że nasze, tak zwane nasze opowieści stały się opowieściami wspólnymi, a ich opowieści są naszymi również. Więc sądziłbym, że Nolan chce to opowiadać trochę szerzej i z tego na przykład wynika zbroja Agamemnona. Tak sądzę.
Nolan chce to opowiadać szerzej, również jako Brytyjczyk, bo nie bez przyczyny wyprowadza swojego bohatera poza Morze Śródziemne. No, jeżeli Kirk mówi nam o tym, że świat podziemny jest tam, gdzie jęzory ognia spotykają się z jęzorami lodu, no to przepraszam bardzo, u Homera tego nie ma, opis stricte islandzki i nie ukrywam, że moim ulubionym nawiązaniem, wydaje mi się, mam taką interpretację, że Laistrygonowie to są tam mieszkańcy Wysp Brytyjskich, bo po pierwsze u Homera zamieszkują krainę białych nocy, więc jakąś północ, to po pierwsze, po drugie oni u Nolana są ubrani w srebrne pancerze. Wydawałoby się, że srebrne. Moim zdaniem to są cynowe pancerze, bo cyna była największym, najważniejszym towarem eksportowym z Wysp Brytyjskich w epoce brązu. Więc ten Nolan bardzo erudycyjnie łączy, przemyca. Czy dostrzegli panowie właśnie takie próby przemycania jednak mimo wszystko takiego sposobu opowiadania, w którym Nolan mówi, ja wiem, co mówi archeologia, ja wiem, co mówią historycy, ale nie pozwolę, żeby mi to przeszkodziło opowiadać moją historię. Czy dostrzegacie panowie jakieś nawiązania właśnie do epoki brązu u Nolana jeszcze?
Ja nie wiem, czy z cyny można zrobić zbroję, w każdym razie zbroję, która jakikolwiek cios wytrzyma, ale nie wiem tego, jest blacha oczywiście, ale to możliwe. Natomiast dla mnie ciekawą jest decyzja właśnie o położeniu wejścia do Hadesu, ponieważ to też jest decyzja świadoma. I mam wrażenie, że troszeczkę ucieczkowa, bo gdybyśmy dzisiaj czytając Homera starali się jakoś geografię tego wejścia do Hadesu umieścić, to ono się mieści w Ukrainie. Ono się mieści tam, gdzie mieszkają Kimeriowie, na dalekiej północy, z punktu widzenia świata Greków. Więc to zejście do Hadesu w Odysei jest mniej więcej tam, gdzie toczą się walki w dzisiejszej wojnie. Natomiast takich nawiązań, takiego rodzaju drobiazgów, które się pojawiają, jest oczywiście kilka. Ja mam raczej to, chciałbym powiedzieć jeszcze, żeby wprowadzić jeden wątek, jeśli można, o tym, że dla mnie niezwykle ważnym elementem w ogóle filmów Nolana, a tego filmu szczególnie, no jest jednak próba zobaczenia dokładnie, co on robi z efektami specjalnymi. To znaczy efekty specjalne, które są wyłącznie praktyczne, jak walczą olbrzymi Laistrygonowie z drużyną Odyseusza, to są naprawdę ogromni aktorzy walczący z chwilowo podmieniającymi kompanię Odysa bardzo niskimi aktorami. I tutaj jak jest okręt, na którym płyną oni przez morze, to jest to prawdziwy, wprawdzie budowany na wzór okrętu średniowiecznego nordyckiego, ale no, tylko takie wzorce mamy. Nie mamy możliwości odtworzenia dokładnego szkutnictwa greckiego tamtych czasów. To jest prawdziwy okręt. Jak mamy burzę, to jest to prawdziwa burza. Słowem, to jest film, który próbuje bardzo gwałtownie, bardzo ostentacyjnie oderwać się od praktyki współczesnego kina, już nie mówiąc od użycia sztucznej inteligencji, ale również komputerowo generowanych efektów. Ja to bardzo doceniam jako element świadomej świadomości naszego momentu historycznego. To jest jakaś krucjata Nolana przeciwko pewnym zjawiskom naszej kultury, która wydaje mi się niezwykle godna szacunku.
Ja tych elementów dyskusji z północą aż tak bardzo wyraźnie nie widziałem, bo one są ukryte, zaszyte. Może to jedno sformułowanie, rzeczywiście Kirkę o ogniu i lodzie, który się łączy, jest dość wyraźnym, tak? Taką sugestią. Rozumiem, że uzbrojenie na ścianach w domu Odysa, które wygląda na inne raczej epoka brązu niż to, którym się wszyscy posługują, ale to raczej wygląda trochę jak zgrzyt, chociaż z drugiej strony to jest to odziedziczone, umieszczone na ścianach może, ale to by umieszczało, rozdzielało świat Homera właśnie od epoki brązu. Natomiast ta scena w Hadesie, czy na progu Hadesu jest ciekawa do oceniania. Córka po seansie spytała, czy to rzeczywiście, czy ja to widzę jako taką poważną historię, czy tam są jakieś komiczne elementy, bo one są w trzygodzinnej opowieści ważne. U Homera to przełamywanie powagi jest w wielu miejscach. Ono jest typowe dla warsztatu Szekspira przede wszystkim, prawda? To dobrze wiemy. Czy jest u Nolana? Jedyna rzecz, która mi przyszła do głowy, właśnie dlatego mówię o tej scenie w Hadesie, to jest jak ci utraceni przez niego towarzysze go gonią, ale ono to jest tragikomiczne w tym sensie, że łamiąc wszystkie nasze wyobrażenia o tym, jak to powinno wyglądać, te historyczne i oparte na historyczne wyobrażenia o tym, jak wygląda spotkanie z duchami zmarłych, tak? Tak sformułował to historyk. Na bazie tego, jak Homer to rzeczywiście przedstawia, tam jest spotkanie z duchami. Odys próbuje objąć matkę trzykrotnie, nie udaje mu się. Tutaj mamy atak zombie. Po pierwsze, oni są materialni. Po drugie, Odys musi uciekać. Tam u Homera czuje się zagrożony możliwością wysłania Gorgony i tym, co się stanie, jeśli ją spotka. Ale tak w ogóle nie jest zagrożony przez duchy. Pomijam to, że nie zlewa tej krwi do ziemi, tylko na tarczy umieszcza i daje do picia. Też próbuje po swojemu to zrobić, ale w tej scenie akurat sporo niedosytu czułem. Natomiast wracając, ta ucieczka przed towarzyszami, którzy przez niego zginęli. I zostali niepochowani, a to jest ten wątek, który powraca. Telemach też w tej świątyni, oczywiście. To też scena dodana, mówi, ale to nie zostawiamy tego towarzysza, z którym on płynie.
Mentora, tak.
Mentora, a chcesz przeżyć, to uciekamy. I to jest dwukrotnie.
Uczcimy ich przeżyciem.
Tak, i ewentualnie się to pojawia w tej scenie, popłyniemy na zachód, tam uczcimy bohaterów. To też ma jakieś reminiscencje ciekawe.
A jak to się ma do greckiego spojrzenia na te sprawy? To znaczy do greckiej mentalności? Czy to uczczenie poprzez pochowanie, no znamy Antygonę w końcu, jest istotne?
Jest bardzo istotne.
W wszystkich kulturach w zasadzie.
Oczywiście i w greckiej tradycji, również bardzo dramatyczne momenty greckiej historii mają związek niekiedy właśnie z tym, że generałowie dowódcy podczas jakiejś bitwy, nawet zwycięskiej, nie byli w stanie
zebrać ciał
marynarzy, żołnierzy z okrętów, które zatonęły, i w roku 416 przed naszą erą mają z tej okazji w Atenach proces i otrzymują karę śmierci. od ludu, więc to jest bardzo poważna sprawa.
Sprawa śmiertelnie poważna.
Tak, śmiertelnie poważna sprawa i też mająca w greckiej tradycji wojennej swoje konsekwencje, to znaczy po bitwie, niezależnie od jej wyniku, obie strony mają obowiązek na chwilę zawrzeć krótkoterminowe zawieszenie broni po to, by pochować, zebrać i pochować swoich poległych. Ten obowiązek jest rzeczywiście absolutnie kluczowy. W Iliadzie Homer trochę tym się zajmuje, kiedy na przykład każe Achillesowi bezcześcić ciało zabitego Hektora, co jest obrazą bogów, ale nawet wcześniej, zanim jeszcze Hektora zabił, kilkakrotnie wraca obraz, a ostatecznie w momencie zabijania Hektora wraca obraz, w którym Achilles nie tylko nie pochowa i zbezcześci zwłoki Hektora, ale jest na niego tak zły, że zamierza je pożreć, jak już go zabije. Zamierza go zjeść, jak go zabije. I ten motyw w Iliadzie powtarza się kilkakrotnie. To jest horrendum. Więc rzeczywiście z punktu widzenia greckiego systemu wartości to pozostawienie niepogrzebanych wojowników jest horrendalne, ale oczywiście i w praktyce, i w systemie wartości bywają sytuacje, kiedy tego zrobić nie można. Stąd ten wątek u Nolana no, brzmi bardzo ciekawie, bardzo to jest ważny wątek, ale też nie możemy za dużo na nim budować.
Po homerycku i po nolanowsku robimy kolejny przeskok, już teraz na zakończenie, na koniec filmu. Ostatnia kwestia, która w nim pada, to deklaracja mówiąca o tym, że historia Odyseusza przetrwa w pieśni, bo pismo upadnie. Jaki to ma panów zdaniem sens w kontekście samego filmu, ale też w kontekście tego, co wiemy o poezji Homera? Tutaj się uśmiecham do pana profesora Węcowskiego, bo w książce najnowszej pada dosyć odważna teza mówiąca o tym, że Homer mógł pisać lub być spisywany od razu. Ale no, dobrze, to może pana profesora poprosimy o wisienkę na torcie, ale zacznijmy od pana profesora Mojsika.
Właśnie tak chciałem zasugerować, bo ja chciałem powiedzieć, że jedna z rzeczy, które mi się najbardziej w filmie podobały, to Femios, czyli ten raper amerykański, który wystukuje słowa. To jest znowu, dopiero teraz do mnie dociera kolejna przeróbka motywu homeryckiego. Nolan wiele elementów robi po swojemu, ale robi zręcznie, ponieważ rywalizując z Homerem, dostosowuje te elementy do świata sobie współczesnego. Próbuje jednocześnie uczynić je sensownymi. Poszczególne słowa skandowane i wystukiwane, nie wiem, czy był to pomysł, ale bardzo dobry. Aż brakowało mi, żeby to trwało dłużej, gdyby on był, to była dłuższa pieśń.
No, on stuka przez cały film w pewnych momentach, to cały tak, czas rytm jest wybijany.
Sam pomysł i powtórzenie niektórych słów, fortel, czy tam ten trick, człowiek,
twarz.
Twarz, tak, on wybiera słowa i jest pewna rama przede wszystkim w pierwszej scenie i gdzieś tam na koniec, łącząca te elementy, stąd akurat ten aspekt pieśń przetrwa, jakoś bym z tym też wiązał troszeczkę, natomiast samą kwestię pieśni oralności to zostawię szanownemu koledze.
No rzeczywiście ten raper, się chyba nazywa Scott Travis, który jest Femiosem z Odysei, też mi się bardzo to podobało. I pismo pojawia się dwa razy w tym filmie. Raz, kiedy Matt Damon w rozmowie z Penelopą, a przedtem jeszcze Penelopa w rozmowie z Telemachem, mówi o upadku cywilizacji i o tym, że mieliśmy świat pokoju, handlu, pisma, domyśle kultury i nie docenialiśmy tego. A potem się dowiemy, że sami to zniszczyli. To jest pierwszy punkt odniesienia. Tutaj mamy wyraźne mrugnięcie do widza, pismo linearne B jako nośnik informacji, nazwijmy to, o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym, administracyjnym, bo do tego właśnie było używane. I potem właśnie na koniec, kiedy w pieśni ma przetrwać ma przetrwać pamięć o Odysie, ponieważ pismo zaniknie. Rzeczywiście po upadku epoki brązu pismo linearne tej epoki, pismo linearne B, przestało być używane w większości greckiego świata, z jednym znanym nam wyjątkiem, może było ich więcej, na Cyprze na pewno było używane, bo z niego się wywodzą formy pisma cypryjskiego o wiele późniejsze. I następuje epoka, w której to tradycja ustna i poezja ustna przechowuje nie tyle pamięć o przeszłości, tylko właśnie te wszystkie opowieści. I teraz w IX wieku przed naszą erą do Grecji wraca pismo. Pismo zupełnie inne, pismo alfabetyczne. I ja w tym, w tej deklaracji, że pismo zaniknie, ale przetrwa pamięć w kulturze, w tradycji, w pieśni ustnej, widzę dużo więcej niż tylko nawiązanie do pewnych wyobrażeń o sposobie funkcjonowania poezji w czasach tak zwanych wieków ciemnych, kiedy nie było pisma. Wydaje mi się, to jest dużo więcej. Otóż w ogóle na Odyseję można spojrzeć parahistorycznie z dwóch perspektyw. W naszej kulturze Odyseja jest albo opowieścią o klęsce czy też upadku jakiegoś świata, albo opowieścią o świcie jakiegoś świata. Obie te tradycje w naszej kulturze funkcjonują, także w tym, w tej, że tak powiem, obrazie ewentualnych dalszych losów Odysa, o czym już rozmawialiśmy.
I... No bo jak świetnie profesor Mojsik pisze w swojej książce, Odys jest ostatnim herosem, ale też to on zaczyna świat, który znamy.
No właśnie. I teraz z tej perspektywy to, co mówi Matt Damon na koniec, jest takim podsumowaniem obu tych perspektyw. Coś się zamknęło. Coś już nie będzie tak, jak było. Ale coś się zaczyna. I to coś to jest właśnie jakaś podróż, w której i Penelopa, i Odys, płynąc gdzieś w kierunku zachodzącego słońca, będą tworzyć nowy świat. Czyli próbuje Nolan jednocześnie perspektywę tę zamykającą i otwierającą nam pokazać. I to jest ważne być może dlatego, że przez te deklaracje o upadku epoki brązu, o upadku naszej cywilizacji, na jednym z, powiedzmy, skrajnych punktów spektrum ideologicznych interpretacji tego filmu, przeciwnym do protestów przeciwko czarnoskórej Helenie, widzimy między innymi takie przekonanie, które bardzo wielu wyraża komentatorów, że to jest właśnie film o upadku naszych czasów, o końcu naszej cywilizacji, może nawet o katastrofie ekologicznej. Słowem o tym, że sami sobie odebraliśmy nadzieję. Nie. Nolan jest wierny greckiej tradycji i pozwala Odysowi, i być może właśnie dlatego ja bym traktował jednak realistycznie tę ostatnią scenę, być jednocześnie jak gdyby wcieleniem upadku, końca czegoś i początku czegoś.
Coś się kończy, coś się zaczyna. Kończy się nasza rozmowa, a mam nadzieję, że zaczynają się Państwa przemyślenia na temat filmu Christophera Nolana Odyseja związane z naszą rozmową. Bardzo zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tą rozmową, do dyskusji. Dziękuję serdecznie moim gościom, panu profesorowi Tomaszowi Mojsikowi, autorowi książki Odyseusz, biografia nieautoryzowana, oraz panu profesorowi Markowi Węcowskiemu, autorowi książki Homer na nasze czasy. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był podcast Polskiego Radia.